wiadomości z Białorusi przedstawiła Ola Siemaszko, która jest w Wilnie i oczywiście pozostaje z nami na antenie, a my się łączymy z panem ambasadorem Leszkiem Szerepką, ambasadorem na Białorusi w latach 2011-2015, polskim dyplomatą i też pisarzem. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry.
Panie ambasadorze, słyszeliśmy dzisiaj w wiadomościach o tych wydarzeniach na granicy białorusko-ukraińskiej. Wiemy też, co się dzieje, przynajmniej częściowo wiemy, co się dzieje na tym styku Białoruś-Rosja. Propozycja Wołodymyra Zełenskiego wczoraj na spotkaniu G7 na granicy Białorusi i Ukrainy powinna pojawić się misja międzynarodowa, misja, która miałaby zagwarantować, że nie dojdzie do ataku ze strony Białorusi. Jak pan ocenia tę propozycję? Na ile ona jest realistyczna?
No, moim zdaniem propozycja nie jest realistyczna. Jest to raczej takie pokazanie ze strony ukraińskiej, że jest dobra wola i nie mają nic do ukrycia, że to, co mówi Łukaszenka, zupełnie mija się z prawdą. To jest dobre posunięcie, ale takie dyplomatyczne, natomiast z tego chyba żadnego chleba nie będzie.
Panie ambasadorze, bo chyba mamy taką sytuację, że zastanawiamy się i myślimy, czy Białoruś będzie włączona do wojny, a chyba można powiedzieć, że właściwie Białoruś już jest włączona do wojny. To przecież z terytorium Białorusi rozpoczął się pierwszy atak 24 lutego. Teraz z Białorusi startują rakiety i irańskie drony Shahed z 136. Kolejne drony zresztą podobno zostały dostarczone na terytorium Białorusi, tak twierdzi wywiad Ukrainy. Czyli właściwie Białoruś, można powiedzieć, że już uczestniczy w wojnie przeciwko Ukrainie.
No to prawda, Białoruś od samego początku uczestniczy. Bez udziału Białorusi nie był możliwy atak na Kijów z północy, który był bardzo groźny dla samego istnienia państwa ukraińskiego. Teraz Łukaszenka oczywiście eskaluje pewne rzeczy, zwraca uwagę na to, że niby jest zagrożenie ze strony Ukrainy. Ale myślę, że to są takie propagandowe wypowiedzi mające jakby mobilizować społeczeństwo białoruskie do poparcia dla jego polityki przede wszystkim.
Białoruś też stała się takim magazynem dla uzbrojenia, które przekazuje w Federacji Rosyjskiej. Nieoficjalnie mówi się o tym, że dysponuje dosyć dużymi zapasami amunicji, które może przekazywać Federacji Rosyjskiej. To jest ten taki kolejny element udziału białoruskiego w wojnie.
Tak, ale musimy też zwrócić uwagę, że to jest stara amunicja jeszcze sowiecka, ponieważ Białoruś nie produkuje amunicji, nie ma takiej możliwości. Wszystko jest sprowadzane z Rosji, także tutaj rzeczywiście są informacje, które mówią, że Białoruś przekazuje duże ilości amunicji, te ostatnio też czołgów Rosji. I to było trochę sprzeczne z tymi obawami, że Białoruś może otworzyć kolejny front na północy, tak? Bo jeżeli przekazuje amunicję i uzbrojenie Rosji, to raczej będzie potem problem, żeby zapewnić odpowiednie zaopatrzenie dla tych jednostek, które będą ewentualnie walczyły na granicy z Ukrainą.
Ale można sobie wyobrazić, że jednak jakaś forma działań zaczepnych czy mogłaby zaistnieć na tej granicy ukraińsko-białoruskiej, co dodatkowo musiałoby zaangażować siły ukraińskie. Już teraz mówi się o tym, że tysiące ukraińskich żołnierzy są zaangażowani w obronę tej granicy, co odciąga ich od tych obszarów, gdzie trwają walki bezpośrednio z armią rosyjską.
No właśnie, już od bardzo dawna zwracałem uwagę, że to jest główne zadanie armii białoruskiej, odciąganie sił ukraińskich z takich kluczowych odcinków frontu, tak? Zmuszanie Ukraińców do tego, żeby utrzymywali siły na granicy z Białorusią. Każda eskalacja sytuacji, każde jakieś wypowiedzi ze strony Łukaszenki jakby sprawiają, że Ukraińcy muszą sprawdzać swoją gotowość bojową na tym odcinku. I to jest główne zadanie, które Łukaszenko spełnia i spełnia sukcesami, moim zdaniem.
Czy w tej sytuacji my mamy podstawy do tego, żeby obawiać się Białorusi? Czy ze strony Białorusi może być jakieś działania, które będą wymierzone w stronę Rzeczypospolitej?
No cały czas są prowadzone działania związane z nielegalną migracją, tak? To ma nam utrudnić życie, to ma nam destabilizować sytuację w pasie przygranicznym. To ma sprawiać, że Polska będzie wewnętrznie miała więcej konfliktów niż powinna mieć, tak? Także tutaj Łukaszenka te działania dywersyjne realizuje. Co do tego, na ile Białoruś jest zdolna do wojny, no to słyszeliśmy wypowiedź nie tak dawno ekspertów białoruskich, że nie bardzo i finansowo, i organizacyjnie, i nie. I jeżeli chodzi o doświadczenie bojowe, tak, Białoruś sama z siebie nie jest za bardzo dużym zagrożeniem. Zagrożeniem byłoby umiejscowienie w tym kraju jakiegoś większego zgrupowania sił rosyjskich.
co nie jest teraz też wykluczone, bo jednak to powstanie wspólnej formacji rosyjsko-ukraińskiej może wskazywać, że Rosja jest gotowa do tego, by przynajmniej jakąś część żołnierzy przerzucić na terytorium Białorusi.
No myślę, że to było głównym celem uzasadnienia tej konieczności przerzucenia tych żołnierzy, było głównym celem ostatnich takich zaostrzenia sytuacji ze strony białoruskiej, wzywania ambasadora, oskarżania Ukrainy o przygotowanie agresji i tak dalej. To było takie przygotowanie ideologiczne do ściągnięcia większej ilości żołnierzy. Potem zobaczymy, co będzie to, jak to będzie się rozwijało.
Panie ambasadorze, czy działania świata wobec Białorusi to są działania, które w jakikolwiek sposób rzeczywiście ograniczają reżim Łukaszenki? Czy Łukaszenka, mówiąc trywialnie, ma już w nosie, co robi świat zachodni w stosunku do jego kraju?
No on od dawna ma to w nosie i raczej sobie pozwala na pewne gierki z Zachodem, tak? I to już od wielu lat. Nie wiem, czy pan jeszcze pamięta kataferę z ambasadorami w Drozdach, kiedy zostali wrzuceni ze swoich rezydencji. To było 20 parę lat temu. To było takie bardzo, bardzo, jeżeli świat dyplomatyczny, no niestandardowe posunięcie, które nie spotkało się z jakimś ogromnym oburzeniem. Także on sobie pogrywa od bardzo wielu lat ze światem zachodnim, nie boi się tego świata zachodniego. To widać na przykładzie więźniów politycznych, tak, którzy tak jako zakładników w stosunkach z Zachodem. Także tutaj to się cały czas jest ponawiana pewna gra, która dla Zachodu jest, ja nie wiem, jakiś problem, żeby to zrozumieć i odpowiednio ocenić zachowanie Łukaszenki. On jest w tym dobry i to robi, także tutaj ja uważam, że Łukaszenkę należałoby o wiele bardziej ostro potraktować i niż to się robi teraz. Oczywiście te sankcje wpływają na gospodarkę białoruską, ale ona jest powiązana przede wszystkim z gospodarką rosyjską, więc tutaj jest problem. Natomiast trudno oczekiwać, że sankcje doprowadzą do upadku reżimu, tak?
Wspomniał pan o więźniach politycznych na Białorusi. Wspomniał pan też o tych nietypowych działaniach Zachodu. Aleś Białacki otrzymał Nagrodę Nobla. Aleś przebywa cały czas w więzieniu. Jest to zwrócenie uwagi na ten problem i na wydarzenia wewnątrz Białorusi. Można tak traktować tę Nagrodę Nobla?
Ja sądzę, że tak, że to jest bardzo właśnie wartościowe, jeżeli chodzi z tego punktu widzenia przede wszystkim, że zwraca uwagę na kwestie więźniów politycznych na Białorusi. Nie wiem, nie sądzę, żeby Łukaszenko się, jak powiedziałem poprzednio, się tym bardzo przejął, ale to może sprawić, że świat no, bardziej się zainteresuje tym problemem. Tam jest bardzo wiele osób w złej sytuacji, w więzieniach są prześladowani. Im bardziej człowiek jest twardy, tym bardziej jest prześladowany. Pamiętam, nie tak dawno doszło do śmierci w więzieniu Witolda Szurka, który był też uważany za takiego twardego człowieka. Także tutaj dochodzi do sytuacji, które wołają pomstę do nieba, a ta nagroda może rzeczywiście zwrócić uwagę na tę sytuację no, i sprawić, że ten nacisk będzie jeszcze większy.
A czy Nagroda Nobla pomoże uwolnić Białackiego z więzienia?
Nie sądzę. Łukaszenko potraktował to jako przejaw słabości raczej. Ja go znam, jego charakter.
Panie ambasadorze, Aleś Białacki był uwięziony właściwie w tym samym momencie, kiedy pan pełnił swoją funkcję. My zapamiętaliśmy też jego postać z tych elementów no, nieprzyjemnych, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego, czyli przekazanie informacji, które stały się podstawą oskarżenia tego nieszczęsnego PIT-u. Bardzo często o tę sprawę jest oskarżany ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ale chyba to nie do końca było tak.
No niestety było zupełnie inaczej, powiedziałbym tam, niestety. To oczywiście to było 11 lat temu, także nie wszystkie szczegóły już pamiętam, ale z tego co sobie przypominam, to ambasada otrzymała odpowiednio wcześniej informację, że tutaj jest pewne zagrożenie. Przekazaliśmy tę informację do MSZ-u. Z tego co wiem, to MSZ przekazał informację dalej właśnie do prokuratury, ponieważ strona białoruska chciała wykorzystać, reżim białoruski chciał wykorzystać tutaj jako formę represji tą umowę, która była podpisana między Polską a Białorusią dotyczącej pomocy prawnej. Ona oczywiście w wielu aspektach pomaga, tak, likwidować jakieś kwestie związane z przestępczością prawdziwą. Ale reżimy dyktatorskie mają to do siebie, że próbują wykorzystać to narzędzie także do infiltracji, do prześladowań niezależnych środowisk. I to właśnie zrobiła strona białoruska, która wysłała do strony polskiej zapytanie, gdzie między nazwiskami, gdzie by rzeczywiście osoby zamieszane w jakąś działalność nielegalną, było także nazwisko Bielackiego, prosząc o informację na temat jego działalności finansowej w Polsce, tak? My tą informację przekazaliśmy, prokuratura miała pełną informację co do celu strony białoruskiej. Z tego, co ja wiem, była umowa tego typu, że przed przekazaniem jakiejkolwiek informacji będą konsultacje między prokuraturą a MSZ-em. One nie zostały przeprowadzone i się dowiedzieliśmy właśnie z mediów potem, że prokuratura na własną rękę przekazała stronie białoruskiej wszelkie informacje, które była poproszona.
Niestety polskie organy ścigania jeszcze kilkukrotnie były wciągnięte w prowokacje białorusko-rosyjskie i zatrzymywanie działaczy też osób, które są i prowadziły walkę przeciwko Federacji Rosyjskiej na Ukrainie od 2014 roku. Naszym gościem był pan Leszek Szerepka, polski dyplomata, ambasador na Białorusi w latach 2011-2015. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No i znowu przeciągnęliśmy Studio Lwów, będzie pewnie na nas złe. Z Warszawy żegna się Paweł Bobołowicz, a z Wilna?
A z Wilna Olga Siemaszka, do usłyszenia.
I przekazujemy głos zaraz, za chwilę już dla Studia Lwów.
Studio Białoruskie Radia Wnet.
Białoruskie Studia Radia Wnet.
Reklama.
10 lat temu Renault wytyczyło drogę dla aut elektrycznych. Teraz wkraczamy w zupełnie nową erę. Nowe Renault Megane E-Tech w 100% elektryczne. 220 koni mechanicznych, 160 kW i nawet 450 km zasięgu. Przetestuj je podczas E-Tech Tour. Poznaj gamę samochodów elektrycznych i hybrydowych Renault. Zapraszamy na E-Tech Tour do Wrocławia 14 i 15 października. Wejdź na Renault.pl i umów się na jazdę testową.
Renault. Z Wilna do Sztokholmu, to była pierwsza część naszej bałtyckiej wyprawy, druga część z Pragi do Stambułu, tam Bospor i Azja, a teraz z Istambułu przez Bałkany przebiega szlak wielkiej wyprawy. Opowiemy, co słychać w tych krajach bałkańskich, które aspirują do Unii Europejskiej, co słychać w krajach bałkańskich, które są już w Unii Europejskiej, a na koniec dojedziemy do Bratysławy i tam przewidujemy koniec wielkiej wyprawy, albo przynajmniej tej części wielkiej wyprawy, bo całe Radio Wnet jest jedną wielką wyprawą.
Partnerem wspierającym jest Fundacja PKO Banku Polskiego.
Po reklamie.
Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.
Studio Lwów, jak zawsze o tej porze, prawie zawsze o tej porze, bo Studio Lwów całkiem niedawno zmieniło godzinę nadawania, czyli od niedawna, o tej samej porze, 9:30, Studio Lwów, wita Państwo serdecznie, wita Państwa serdecznie. Białoruscy złodzieje czasu zrobili nam psikusa, ale mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. Artur Żak powinien być w Drohobyczu i ufam, że Artur nas słyszy. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Wojciechu, kłaniam się nisko z Drohobycza.
Musimy chyba przyspieszyć, zatem od razu przechodzimy do kwestii chyba najważniejszej, to znaczy przeglądu wydarzeń, co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby.
Jeżeli chodzi o Lwów, to większość dostaw energii została odnowiona, praktycznie cały transport elektryczny teraz chodzi i działa poprawnie, jak informował mer Lwowa Andrii Sadowy, to dwie linie podłączeniowe zostały uszkodzone, w najbliższym czasie powinny zostać odnowione. Jeżeli chodzi o wiadomości z Ukrainy, to rano nad obwodem mikołajowskim obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 9 rosyjskich dronów kamikadze Shahed-136. Rosyjskie wojsko także ostrzelało miejscowość Orychiw i wieś Stepnohorsk w obwodzie zaporowskim. Zginęło 7 osób i wiele osób zostało rannych. Dzień wcześniej, tak naprawdę 2 dni wcześniej, przy masowych ostrzałach rakietowych Ukrainy ucierpiała liczna infrastruktura energetyczna. W obwodzie winnickim po raz kolejny wczoraj zaatakowano infrastrukturę energetyczną, elektrociepłownię. Są ranni wśród właśnie tych, którzy likwidowali skutki poprzedniego ostrzału. Minister energetyki Herman Gałuszczanko poinformował, że około 30% infrastruktury energetycznej Ukrainy została bezpowrotnie zniszczona. Ukraina także, i to jest pozytywna informacja, odzyskała 32 żołnierzy z niewoli rosyjskiej. Wśród zwolnionych są zarówno oficerowie, jak sierżanci, ale także szeregowi. Na Ukrainę, to jest kolejna pozytywna informacja, dotarły pociski ziemia-powietrze do Heimarsów, a także pierwszy kompleks, zestaw obrony przeciwlotniczej Iris-T z Niemiec i ponoć ze Stanów Zjednoczonych pierwsze egzemplarze systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych NASAMS już do nas jadą. Tak poinformował minister obrony Reznikow. Siły zbrojne wyzwoliły 5 miejscowości w obwodzie beresławskim obwodu chersońskiego i stabilizują tam infrastrukturę społeczną i krytyczną, czyli mówiąc kolokwialnie, przywracają tam porządek i właściwy ład. Jeżeli chodzi o wybuch na moście Kerczeńskim, to FSB już rozkryła całe to przestępstwo w cudzysłowie i zatrzymała 8 osób. Za organizację tego, według nich, ataku terrorystycznego, winą za ten atak terrorystyczny obarczają Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy, Sił Zbrojnych Ukrainy i bezpośrednio Kiryla Budanowa, właśnie dowódcę tego departamentu. Od razu praktycznie nastąpił komentarz ze strony HUR, czyli tego Głównego Zarządu Wywiadu. Tutaj stwierdzono, że cała działalność FSB i Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej to bzdura, to fałszywe struktury, które służą reżimowi Putina, więc nie będziemy komentować tych wypowiedzi, powiedział Andriy Jusow, przedstawiciel służby prasowej ukraińskiego wywiadu. I to jest skrót najważniejszych informacji z wczoraj i dzisiejszego poranka, które przygotowała Daria Gordijko.
Panie ministrze, Daria, przed
chwilą... coś nam się włączyło. Daria, bez której byśmy chyba sobie nie dali rady, bo codziennie masę ważnych informacji podaje w naszej wewnętrznej sieci. Ja jestem we Lwowie od wczoraj i pierwsze wrażenie było takie, że chyba jednak nie mam prądu, tak jak były informacje, że w niektórych sektorach Lwowa nie ma w niektórych mieszkaniach. Potem na szczęście okazało się, że to były tylko przepalone żarówki na korytarzu, ale gdy już dostałem się do domu, to wczoraj jednak po południu i wieczorem tegoż napięcia elektrycznego zostałem pozbawiony, tak jak cała ulica, i z tego co wiem, kontaktowałeś się z rodziną, ze znajomymi, nie tylko mi się to przytrafiło.
Zgadza się tutaj, jeżeli chodzi o teren praktycznie całej Ukrainy, no ale skoncentrujemy się tutaj na zachodniej Ukrainie, no to w Lwowie faktycznie sytuacja jest dosyć ciężka pod względem dostępu właśnie do energii. Z tym się wiążą liczne problemy zarówno w dostawach wody, jak i właśnie te trywialne internetu. W Drohobyczu jest trochę lepiej, niemniej jednak co jakiś czas znika ten internet, zarówno komórkowy, jak i ten stacjonarny, który płynie kablem. Ale tutaj w związku z tym, że mamy mało czasu, może przejdźmy do tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, a mianowicie pod koniec tygodnia, w piątek i w sobotę, tutaj na ziemi zachodniej. Pozwolisz, Wojtku?
A zatem oczywiście, ty byłeś świadkiem tego wydarzenia, ja byłem w Polsce, zatem oddaję ci głos.
Tak naprawdę części tego wydarzenia, bo z wizytą roboczą na Ukrainie przybywał minister Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji. On przybył na zaproszenie ministra edukacji i nauki Syrgija Szkarleta, ministra ukraińskiego. Przybyli oni do Stanisławowa, dawnego Stanisławowa, teraz Iwano-Frankiwska. Tam oprócz polskiego przedstawiciela tego resortu byli też ministrowie albo przedstawiciele ministerstw z Czech, Estonii, Łotwy i Litwy. Oni spotkali się na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym, aby właśnie między innymi zastanowić się, omówić zasady działania w stosunku do uczniów ukraińskich, którzy przebywają w tych krajach. Niemniej jednak podczas tej wizyty przedstawiciel polskiego resortu edukacji i nauki też negocjował ze swoim odpowiednikiem umowę pomiędzy państwami, umowę dotyczącą nauki mniejszości ukraińskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Ukrainie. Szczegółów jeszcze dokładnie nie znamy. Prawdopodobnie w najbliższym czasie się dowiemy, do czego dotyczyła ta umowa. A jeżeli chodzi o to, w czym ja uczestniczyłem w drugim dniu, czyli w wizycie delegacji ministra we Lwowie. Delegacja zaczęła się na cmentarzu obrońców Lwowa, tradycyjne zapalenie zniczy i złożenie wieńców na cmentarzu obrońców Lwowa, później na kwaterze armii, ukraińskiej armii halicyjskiej, a także na grobach tych obrońców, którzy teraz zginęli w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Później była krótka, nazwałbym to wycieczką po cmentarzu Łyczakowskim, zwiedzenie najważniejszych kwater powstania listopadowego, Górki Powstańczej, powstania styczniowego, a także wielu innych miejsc na cmentarzu Łyczakowskim. Ale najważniejsza rzecz, po co przyjechał minister do Lwowa, to właśnie wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej, czyli najwyższego odznaczenia, które nadaje minister edukacji dla nauczycieli szkół sobotnio-niedzielnych, uczących w języku polskim, uczącym kultury polskiej, tradycji polskiej, mówiąc kolokwialnie polskości, ale także tych szkół, które działają w ramach ukraińskiego systemu i tutaj potocznie są zwanymi polskimi szkołami. To są szkoły z polskim językiem nauczania. I oto, co powiedział minister po właśnie wręczeniu tych wysokich odznaczeń dla lwowskich belfrów.
Panie ministrze, przed chwilą odznaczył pan odznaczeniem medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczycieli zarówno tych szkół, które działają w ramach systemu ukraińskiego, jak i sobotnio-niedzielnych. Dlaczego ministerstwo przeznaczyło tak wysoką nagrodę dla tych nauczycieli, którzy krzewią polskość na tych terenach?
Bo przede wszystkim zasłużyli na to najwyższe odznaczenie, które przyznaje minister edukacji i nauki, czyli medal Komisji Edukacji Narodowej. No, jesteśmy w przededniu, mamy październik, za chwilę 14 października. W Polsce Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem Nauczyciela, i też dzisiaj nie tylko poprzez medale Komisji Edukacji Narodowej, ale też i listy gratulacyjne od ministra, czy też pewne nagrody rzeczowe zostały wręczone nauczycielom. Dla nas jest to niezwykle ważne. Jesteśmy w trakcie wielu istotnych zmian dotyczących polskiego szkolnictwa, promocji i nauki języka polskiego poza granicami państwa polskiego. W tym tygodniu udało się nam wynegocjować umowę polsko-ukraińską, umowę międzyrządową dotyczącą szkolnictwa mniejszości narodowej ukraińskiej w Polsce, ale również mniejszości polskiej na Ukrainie. W tym tygodniu Sejm uchwalił ustawę o Instytucie Świętego Maksymiliana Kolbe, instytucji, która ma wspierać szkolnictwo polskie i polonijne poza granicami państwa polskiego, jak również ma wspierać naukę języka polskiego, pielęgnowanie polskiej tożsamości narodowej. Naprawdę robimy bardzo wiele i nam na tym bardzo zależy, aby polskość na tych terenach, które są poza granicami państwa polskiego, były cały czas doceniane, wspierane, bo praca nauczyciela nie jest łatwą pracą, więc tym bardziej warto nagradzać, honorować tych, którzy tutaj z piórem w ręku i z podręcznikiem pod pachą uczą i dbają o to, aby kolejne pokolenia Polaków, obywateli Ukrainy formować według tych naszych polskich wzorców.
Panie ministrze, pana delegacja zaczęła się na cmentarzu obrońców Lwowa, na cmentarzu Łyczakowskim. To jest nekropolia, na której można się uczyć historii. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje na przykład takich strukturalnych, na przykład takich wycieczek edukacyjnych dla polskich uczniów na cmentarz na przykład do Lwowa, czy też do Wilna, na cmentarz na Rosie?
Akurat na cmentarz na Rosie już w tej chwili te wycieczki są w ramach programu Poznaj Polskę za granicą, właśnie we współpracy z ośrodkami polonijnymi, polskimi, poza granicami państwa polskiego, we współpracy z polskimi szkołami. Do tego typu wycieczek dochodzi, to znaczy młodzież, dajmy na to, z Wileńszczyzny przyjeżdża do Warszawy, a młodzież z Warszawy jedzie na Wileńszczyznę i ten cmentarz na Rosie ogląda. To, że w tej chwili ten ruch, ogólnie ruch na cmentarzu Łyczakowskim polskich turystów, osób, które traktują wizytę na cmentarzu Orląt, czy szerzej na całym cmentarzu cmentarzu Łuczakowskim jako obowiązkowy punkt zwiedzania Lwowa, oddanie honoru i pamięci tym wszystkim poległym, którzy tam się znajdują. No, wynika z sytuacji wojennej, to znaczy jeśli ta sytuacja się uspokoi, daj Boże, jak najszybciej zwycięstwem Ukrainy w tej wojnie, to z pewnością polska młodzież będzie przyjeżdżać. Ja bym traktował jako priorytet, aby każdy młody człowiek, zanim przystąpi do matury, cmentarz Orląt, czy też cmentarz Łuczakowski, czy wspomniany już cmentarz na Wileńskiej Rosie, musiał odwiedzić. To znaczy, to jest niezwykle, niezwykle ważne i my na to już środki finansowe przekazujemy, więc tylko i wyłącznie kwestie natury obiektywnej, czyli trwająca wojna ogranicza ruch młodzieży, ale też i osób dorosłych.
No pytanie o wczorajszej wizycie w Stanisławowie, w Iwano-Frankiwsku. Jak to przebiegało i co z tego wynikało?
To było w zasadzie forum ministrów edukacji tej naszej części Europy. Byli przedstawiciele państw bałtyckich, Polski, w mojej osobie minister edukacji Republiki Czeskiej na zaproszenie ministra Siergieja Szkarleta. Rozmawialiśmy na temat wsparcia systemowego dla ukraińskiej młodzieży i dzieci będących w naszych krajach. Jak to wygląda? Było to też taką możliwością przedstawienia sytuacji w poszczególnych państwach. No, Polska przyjęła najwięcej dzieci ukraińskich spośród obecnych, no i też najwięcej mieliśmy do przekazania, a jednocześnie strona ukraińska bardzo serdecznie nam podziękowała za to, co zrobiliśmy, bo naprawdę zrobiliśmy bardzo wiele, aby dzieci uciekające przed wojną i znajdujące schronienie w Polsce czuły się jak najlepiej.
Powiedział Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej. To była wyjątkowa uroczystość, wzruszenia. Nauczyciele dostali wysokie odznaczenia. I proszę posłuchać jednej z wypowiedzi tych nauczycieli. Było naprawdę bardzo dużo, powyżej 20 odznaczeń. Jedna wypowiedź pani dyrektorki z naszej ziemi lwowskiej.
Dzisiaj szereg nauczycieli, którzy działają tutaj na Ukrainie, krzewią między innymi polskość, dostało odznaczenie, między innymi pani została wyróżniona odznaczeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Co to pan dla pani znaczy?
Poczułam tak naprawdę ogromny zaszczyt, bo to, co działamy, zostało zauważone. Wierzymy oczywiście w to, że jest to potrzebne nie tylko uczniom naszym, rodzicom, ich przodkom, którym oczywiście oddajemy cześć, ucząc dzieci polskiego.
A dlaczego to robicie? Zawód nauczyciela jest zawodem niełatwym, trudnym bardzo, ale wy dodatkowo jeszcze oprócz tego zawodu nauczyciela krzywicie właśnie tę kulturę. Nie tylko wiedza, ale też wiedza o swoim społeczeństwie, o swojej kulturze, o swoim narodzie. Dlaczego to robicie?
Dlaczego? Bo odczuwamy taką potrzebę wewnętrzną, bo pracuję zresztą też w centrum metodycznym i centrum metodyczne zajmuje się, jest to taka placówka, która zajmuje się nauczaniem nauczycieli, nie tylko dzieci, więc uczymy, piszemy programy, piszemy podręczniki, piszemy wszystkie pomoce metodyczne dla nauczycieli, zbieramy nauczycieli razem, tak żeby zapoznawali się nawzajem, żeby opowiadali o swoich problemach i razem szukali jakiegoś wyjścia, jak możemy skuteczniej, bardziej skutecznie uczyć swoich uczniów, swoich studentów i uczymy nie tylko polskiego. Uczymy literaturę, uczymy historii, geografii Polski, wiedzy o narodzie polskim. No i wszystko, się, co z Polską się wiąże.
Centrum Metodyczne to jest wyjątkowa instytucja tutaj na mapie Ukrainy. Czy nauczyciele chętnie uczestniczą w Państwa zajęciach?
Bardzo chętnie. Przyjeżdżałem z całej Ukrainy. No teraz niestety mniej przyjeżdża się, ale organizujemy wszystkie kursy online. Ostatnio w tym roku w naszych kursach uczestniczyło ponad 500 osób z Ukrainy, bo uczymy właśnie nauczycieli, którzy pracują tutaj w Ukrainie. Mamy kursy metodyczne, kursy doradcze. Są zazwyczaj przepełnione. Chętnych jest bardzo dużo.
Powiedziała Maria Maćkowicz, dyrektor Biura Ogólnoukraińskiego Koordynacyjnego Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. Powiedziała to po uroczystościach w liceum imienia świętej Marii Magdaleny w Lwowie, jednej z szkół właśnie, która naucza w języku polskim w ramach struktury systemu edukacyjnego Ukrainy. Tutaj jeszcze powrócę do tego, co się wydarzyło na cmentarzu. Jak czekaliśmy na delegację ministra, to nagle przyjechała inna delegacja i okazało się, że w tym samym czasie na cmentarz Łyczakowski do Lwowa przyjechał Paweł Kukiz, poseł na Sejm. Paweł Kukiz, jak się okazało, przyjeżdża na Ukrainę od początku tej pełnowymiarowej inwazji. Przyjeżdża tutaj z pomocą dla wojska, policji, ale także dla szkół polskich, zarówno tych sobotnio-niedzielnych, jak i właśnie działających w ramach systemu edukacyjnego Ukrainy. Udało nam się właśnie po tej uroczystości, bo pan poseł też brał udział w uroczystościach w Liceum Marii Magdaleny, poprosić o krótki komentarz Pawła Kukiza do tego, co właśnie się w tym dniu, czy w tych dniach wydarzyło na Ukrainie i dlaczego jest na Ukrainie.
Regularnie odwiedza Lwów, z tego co ja wiem, to nie jest pierwszy przyjazd i regularnie, z tego co słyszałem, pomaga pan polskim placówkom oświatowym. Skąd to zamiłowanie?
Panie redaktorze, no sam Lwów to może jest nieprecyzyjnie. We Lwowie jestem trzeci chyba raz w tym roku, natomiast w te rejony przygraniczne, czasami też troszeczkę dalej z pomocą, najpierw jeździliśmy dla żołnierzy, dla wojska, potem pogranicznicy, policja, Polacy mieszkający tutaj na tych ziemiach. Wie pan, to trudno nazwać zamiłowaniem, czy jakoś w tych kategoriach to określać. Mój ojciec świętej pamięci, cała moja rodzina pochodzi z terenu Kresów, z takiego no, pogranicza dawnego województwa tarnopolskiego, lwowskiego. Ja wyniosłem po prostu z ziemi szacunek dla tych ziem, miłość dla tych ziem. I to jest to zupełnie rzecz naturalna, a w sytuacji takiej, z jaką mamy obecnie do czynienia i koniecznością pohamowania przed zalewem tego, no właśnie powtórką z lat 20. ubiegłego wieku, czyli tą ekspansją Sowietów w kierunku Zachodu, no jest po prostu święty obowiązek pomagać jak najmocniej w powstrzymaniu tej, przepraszam, stepowej dziczy, no to tyle.
Dzisiaj pan uczestniczył w nagradzaniu nauczycieli, którzy działają właśnie na polu krzywienia polskości tutaj na Ukrainie, zarówno w ramach tych szkół ukraińskich, jak i szkół sobotnio-niedzielnych. Jak bardzo ważna jest praca tych ludzi?
No to jest praca kluczowa, ja o tym zresztą mówiłem w takim krótkim swoim wystąpieniu podczas wręczania nagród. Nie tylko pielęgnacja tożsamości, języka, kultury, ale również działania na rzecz takiego prawdziwie ludzkiego pojednania polsko-ukraińskiego. Do tego oczywiście no, bardzo blisko to nie jest, ale są w tej chwili inne jakby wyzwania na pierwszym planie. Ja bardzo się cieszę, ja widzę naprawdę przez te lata, widzę, że te relacje po wybuchu wojny szczególnie między Polakami i Ukraińcami się bardzo zmieniły na plus, na korzyść.
Powiedział poseł na Sejm Paweł Kukiz, przewodniczący koła poselskiego Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. To jest właśnie taka krótka relacja z tego, co wydarzyło się właśnie w Lwowie pod koniec tego tygodnia i już oddaję tobie, Wojtku, głos.
Paweł Kukiz, mam wrażenie, że troszeczkę zmienia opcję co jakiś czas. Ja pamiętam go, gdy był na Majdanie, gdy był wtedy bardzo zaangażowany po stronie Majdanu. Pamiętam też jego wykonanie utworu Doky żywuć ludy, który przygotowaliśmy dzisiaj. Wczoraj dowiedziałeś się, że mamy w bazie ten utwór i który zaprezentujemy. Czy rozmawiałeś z Pawłem Kukizem też prywatnie, czy tylko miałeś czas na to, żeby zadać pytanie i zapisać się w swoim dyktafonie?
Przy tego typu wydarzeniach podczas wojny jednak harmonogram jest dosyć napięty, tak, ale kilka słów zamieniłem. Powiedziałem posłowi, że wychowałem się na jego muzyce. Pan poseł skomentował to słowami, a co lepszej nie było? Więc tak sobie dosyć dowcipny, sarkastyczny, autosarkastyczny komentarz ze strony pana Pawła Kukiza.
A zatem, czy już czas na utwór Doky żywuć ludy?
No myślę, że się pożegnamy z naszymi słuchaczami. Przeprosimy troszeczkę za takie ekspresowe tempo, ale wszelkie gromy powinni kierować w stronę Studia Białoruskiego. Co prawda Studio Białoruskie, zarówno Olga Siemaszko, jak i Paweł Bobołowicz serdecznie przepraszają, a my się nie gniewamy. Kiedyś pewnie karma wróci, o ile nasze audycje się przestawią, więc też czas im zabierzemy.
Ale jeszcze zdążę, mam nadzieję, powiedzieć jedno zdanie. Ja pamiętam, jak Paweł Kukiz schodził po Majdanie, to był ten okres, kiedy walono w bębny, raczej bębnów tam nie było, w rury, w beczki blaszane, w różne rzeczy, taki kompletny harmider, który też był wykorzystany jako dżingiel w Radiu Wnet, i on mówił, że to walenie chodzi po nim, chodzi za nim właściwie, i chce wykorzystać w utworze, który właśnie pisze. I również ten hymn Ukrainy, który był śpiewany co godzinę na Majdanie, też zainspirował Pawła Kukiza. On mówił, że komponuje, pamiętam ten moment jak dziś, że on komponuje utwór, który będzie zainspirowany jednym i drugim, i taki moim zdaniem wspaniały, to jest moim zdaniem ulubiony, znaczy to jest mój ulubiony utwór z tych majdanowych. Taki efekt tego powstał. Doki żywuć ludy. Żegnają się z państwem Artur Żak
i Wojciech Jankowski.